Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 20 listopada w godzinach porannych zakończył się szczyt klimatyczny w Sharm el-Sheikh. Na ostatnim odcinku negocjacji kluczową rolę odegrali m.in. pełnomocnik USA do spraw klimatu John Kerry i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, którzy zgodzili się poprzeć utworzenie funduszu szkód i strat na odbudowę najuboższych państw po kataklizmach naturalnych związanych ze zmianami klimatu. Z drugiej strony opór ze strony m.in. Chin, Egiptu i krajów Zatoki Perskiej zablokował uwzględnienie w porozumieniu zapisów o odejściu od paliw kopalnych. O finale COP27 opowie Kasia Snyder, była szefowa polskiej delegacji w negocjacjach porozumienia paryskiego i ekspertka współpracująca z Instytutem Zielonej Gospodarki. Kasiu, zacznijmy od generalnej oceny. Czy ten COP był sukcesem, porażką, czy ani to, ani to? Pojawia się wiele głosów krytycznych, zwłaszcza dotyczących braków zapisów odnośnie do odchodzenia od paliw kopalnych, ale z drugiej strony chyba nikt nie spodziewał się wielkich przełomowych deklaracji po Sharm el-Sheikh. To miał być i był chyba COP przejściowy. Jak oceniasz tę imprezę?
Tak, Robercie, pamiętasz, jak rozmawialiśmy przed COP-em, to rzeczywiście mówiłam o tym, że to jest COP, który nie będzie miał wielkich decyzji. Nie będziemy tutaj świętować jakiegoś niesamowitego porozumienia. Był on w procesie, w takim punktowym procesie, gdzie co roku mamy te spotkania globalne w sprawie klimatu, takim właśnie przejściowym, roboczym spotkaniem. W przyszłym roku będziemy więcej mieli takich spraw, które będą musiały zostać skonkludowane. Mimo wszystko, powiem Ci, mam niedosyt po tym spotkaniu. Jeżeli pytasz mnie o to, czy jest to sukces, czy porażka, to ta odpowiedź naprawdę zależy od tego, z kim rozmawiasz. Myślę, że z punktu widzenia krajów rozwijających się ten COP jest sukcesem, ale z punktu widzenia krajów rozwiniętych, które zazwyczaj skupione są na temacie coraz efektywniejszej, szybszej redukcji emisji, ten COP ma bardzo słabe wyniki. Myślę, że wręcz słabsze niż mogliśmy się ich spodziewać, a nie spodziewaliśmy się niesamowicie silnych wyników.
Może zacznijmy od tej łyżki miodu w tej beczce dziegciu, czyli od utworzenia funduszu Loss and Damage, czyli tak jak wspomniałaś, tego sukcesu państw rozwijających się. Co to dokładnie takiego i jakie ma znaczenie utworzenie tego funduszu, jak on będzie działał i co wiemy z treści porozumienia tej kwestii?
Kraje rozwijające się, w szczególności małe kraje wyspiarskie, od wielu, wielu lat dążyły do konkretyzacji pomocy w zakresie tematu strat i szkód wywoływanych zmianami klimatu. Również w naszej poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy troszeczkę więcej o tym, co to znaczy, więc zachęcam tych, którzy są tym zainteresowani, do powrotu do tego podcastu. COP27 przyniósł nam bardzo silną decyzję końcową, która tworzy fundusz dedykowany tematowi strat i szkód i przejściowy komitet, który ma wypracować zasady działania tego funduszu w ciągu najbliższego roku. Jest to decyzja historyczna w tym, że przez ostatnie 20 lat do tej niedzieli, która minęła, taki język stanowił granicę absolutnie nie do przekroczenia dla Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej i ich sojuszników. I jednocześnie szczegóły dotyczące tego, kto komu ile płaci, ustanowienie zasad i ciał rządzących tym mechanizmem i operacjonalizacja funduszu zajmie prawdopodobnie kolejnych kilka lat. I ta pomoc finansowa, na którą kraje wyspiarskie tak bardzo czekają, nie będzie dostępna ani w tym, ani w przyszłym roku, być może nawet nie w następnym. Natomiast wymiar symboliczny tej decyzji, obalenie tabu finansowania w związku z tematem strat i szkód jest absolutnym, niewątpliwym i bardzo dużym sukcesem państw wyspiarskich. Jak czytam tą decyzję w szczegółach, to ten język jest naprawdę niezwykle, niezwykle silny, nawet jak na te decyzje wychodzące z COP-u. Jest tam bardzo dużo konkretu, bardzo dużo bezpieczników, bardzo dużo kotwic i nie ma żadnego otwarcia dla krajów, którym trudno jest przełknąć tą decyzję, żeby ją zinterpretować w jakiś inny sposób. To jest niesamowicie silna decyzja i w tym sensie to jest absolutnie historyczny przełom i historyczne osiągnięcie dla tych krajów. Kraje biedne afrykańskie, kraje wyspiarskie mówiły bardzo otwarcie, że sukces COP27 dla nich będzie oceniany na podstawie tego, co się stanie w temacie strat i szkód. I w tym sensie ten COP przyniósł ogromny sukces dla nich.
Krótko bym cię zapytał o genezę tego sukcesu, to znaczy jak udało się uzyskać ten kompromis, bo tutaj z jednej strony chyba Unia Europejska i Frans Timmermans odegrali całkiem sporą rolę, grożąc w pewnym momencie odejściem od stołu negocjacyjnego, też przełamując taki impas po stronie państw zachodnich, oporu związanego właśnie z otwieraniem tych drzwi na taką historyczną decyzję. Czy widzisz to źródło sukcesu właśnie w stanowisku Unii Europejskiej, czy tych ojców sukcesu było więcej?
To jest, wiesz, pytanie o dynamikę tych bardzo ostatnich, końcowych godzin negocjacji. Te kopy to jest taka szczególna bestia. One pod koniec negocjacji wpadają w taką niezwykłą dynamikę. Nagle różne propozycje zaczynają się pojawiać, czyli to, o co prezydencja prosi, świat prosi negocjatorów, żeby robili przez 2 tygodnie, to zaczyna się dziać na 3 godziny przed formalnym zamknięciem konferencji i potem te konferencje przedłużają się na przykład do niedzieli rano. W przypadku tej propozycji, jak rozumiem, Unia Europejska być może taktycznie wyszła z inicjatywą, dobrze, zgodzimy się na fundusz, jeżeli tego bardzo chcecie, chociaż uważamy, że fundusz nie jest najlepszym i najbardziej pragmatycznym sposobem osiągnięcia waszych celów. Lepiej byłoby wykorzystać już istniejące kanały, ponieważ ta pomoc pojawiłaby się szybciej. Ale okej, jak chcecie fundusz, to my wam go damy, mówi Unia Europejska, pod warunkiem, że ten fundusz będzie skierowany tylko dla krajów najbardziej narażonych i wpłacać do niego będą kraje, nie tylko te, które tradycyjnie są zobowiązane do wpłacania funduszy na rzecz finansowania klimatycznego, co zostało ustalone w 1992 roku, tylko kraje, które mogą to robić według okoliczności ekonomicznych w 2022 roku. I to jest bardzo ważny temat, Robercie, dlatego że to jest pytanie o poszerzenie tej grupy donatorów finansowania klimatycznego, która w tym momencie jest dość ograniczona, nie obejmuje krajów Zatoki, nie obejmuje Chin, nie obejmuje krajów, które my, ty i ja już uznalibyśmy za bogate kraje, ale w 1992 roku były jeszcze one w kategorii krajów rozwijających się. To naprawdę uderzyło w bardzo czuły nerw w negocjacjach. Tego zapisu oczywiście nie ma w tej decyzji, on został wycofany. Unia Europejska oddała właściwie wszystko negocjacyjnie, co miała, czyli ten fundusz, nie dostała w zamian właściwie nic. Więc negocjacyjnie ta decyzja, która jest sukcesem dla małych państw wyspiarskich, jest w jakiejś formie porażką negocjacyjną unijną, ponieważ ta Unia nie ma już lewara na to, co chce osiągnąć w przyszłym roku w dyskusji o finansowaniu, w dyskusji o silniejszych zobowiązaniach mitygacyjnych i nie dostała też tego, co negocjowała po stronie właśnie mitygacyjnej na COP27 pod hasłem Mitigation Work Program. Też bardzo słabiutka jest ta decyzja. Stany Zjednoczone natomiast po tym, jak Timmermans zaproponował ten fundusz, z tego co rozumiem, były bardzo zaskoczone i też przeczytałam gdzieś, że nierozbawione tą propozycją, więc wydaje mi się, że tam nie było koordynacji, ale koniec końców myślę, że z punktu widzenia politycznego i tego, jak opinia publiczna odebrałaby sprzeciw Stanów i Unii wobec decyzji loss and damage, strat i szkód, wyrządziłby bezwzględnie więcej szkód niż to, że oni w tym momencie zostali bez lewara w negocjacjach.
Jeszcze chciałbym cię zapytać o jeden pozytywny aspekt tego szczytu, który nie wydarzył się do końca na samym szczycie, bo kilka tysięcy kilometrów dalej w Indonezji, ale chodzi mi o taką reaktywację tego chińsko-amerykańskiego silnika klimatycznego, która się odbyła po spotkaniu Xi Jinpinga z prezydentem Joe Bidenem, które przyniosło takie długo oczekiwane chyba wytchnienie i nadzieję na to, że dwie największe gospodarki świata znowu będą mogły, mimo tych geopolitycznych różnic i bardzo wysokiego napięcia, na przykład wokół Tajwanu, będą mogły w kwestii polityki klimatycznej współpracować. Czy sądzisz, że to jest coś, co można zapisać na poczet sukcesów Sharm el-Sheikh, czy jednak podchodzisz chłodno do tych deklaracji i diabeł będzie tkwił w szczegółach przyszłych rozmów pomiędzy i Waszyngtonem, i Pekinem?
To jest pozytywna sytuacja, której byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu. Chiny i USA zaczęły ponownie współpracować w zakresie polityki klimatycznej i przywrócenie komunikacji o działaniach w zakresie ochrony klimatu pomiędzy dwoma największymi światowymi emitentami gazów cieplarnianych jest absolutnie nie do przecenienia. Prezydencja egipska nie może sobie zaliczyć takiego rozwoju sytuacji w poczet własnych sukcesów. To, że uwaga świata była skupiona na COP27 i mieliśmy ten moment, gdzie jednak wszyscy się zajmowaliśmy tym klimatem i tym, co się tam działo, to z pewnością pomogło w wywarciu dodatkowej presji na prezydentów Xi Jinpinga i Bidena. I oni te rozmowy wysłanników klimatycznych odblokowali. To jest ważna część, nie jest to wynik COP27, ale gdzieś ten COP27 w tle odegrał rolę i jest to bardzo ważny rezultat.
Ale sądzisz, że trwały? To znaczy, że my z tym już pogodzeniem się Pekinu i Waszyngtonu w sprawach klimatu będziemy żyć dalej, czy jednak to będzie dalej fluktuować i będzie zależało od tych relacji geopolitycznych?
Myślę, że relacje pomiędzy Stanami a Chinami i to, jak one się układają w konkretnych tematach, to nie jest w ogóle nic trwałego. To jest kwestia przecież polityki globalnej, która cały czas się zmienia i płynie. Ale myślę, że przez najbliższe 2 lata, jeżeli nie będzie jakichś wyjątkowych kryzysów, gdzie Chiny i Stany będą musiały kompletnie zamrozić wszystko, to myślę, że te rozmowy będą miały miejsce. Wiem, że wysłannicy klimatyczni Stanów Zjednoczonych i Chin, oni się bardzo długo znają, też już to chyba ci mówiłam, i włożyli także oni w to dużo osobistej pracy. Widziałam ze zdjęć, że obaj byli zadowoleni z tego, kiedy mogli już oficjalnie się spotykać i rozmawiać. I wiem, że wysłannik chiński, minister Xie, przyszedł na takie spotkanie, które John Kerry zorganizował wokół ograniczania emisji z metanu, a to było ich porozumienie w Glasgow też, że będą współpracować w tym temacie. Póki co spodziewam się konkretnej i konstruktywnej współpracy pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi w zakresie polityki klimatycznej. Na Bali mieliśmy też komunikat ze spotkania G20. Ten komunikat wysłał do COP27 ważny polityczny sygnał o wadze celu 1,5 stopnia. Nie jest to jakiś język, który wychodzi bardzo daleko poza to, co G20 już miało wcześniej, ale też pamiętasz, że w ciągu ostatniego roku mieliśmy pewien regres w związku z wojną na Ukrainie i agresją Rosji, więc ten komunikat z zeszłego tygodnia jest postrzegany jako pozytywny sygnał i ma tam dosyć dużo tekstu na temat polityki klimatycznej.
Ten komunikat z G20, on był ważną siłą, która utrzymała ten zapis o celu dotyczącym ograniczenia wzrostu światowej temperatury do 1,5 stopnia na koniec obecnego stulecia w treści porozumienia, a wiemy, że były podejmowane działania, żeby się tego pozbyć. No i teraz możemy przejść płynnie do tej beczki dziegciu, no bo ta treść porozumienia Sharm el-Sheikh w zakresie ograniczania światowego wzrostu temperatury i działań na rzecz dekarbonizacji, no jest to chyba najbardziej rozczarowujące. No nie dość, że w trakcie obrad próbowano wykreślić te 1,5 stopnia. Doszło też do usunięcia ustaleń, że po 2025 roku emisje gazów cieplarnianych powinny już tylko maleć. Zastąpiono to stwierdzeniem, że utrzymanie celu 1,5 stopnia wymaga zredukowania do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 43% w stosunku do poziomu z 2019 roku. Więc chciałbym cię tutaj zapytać o te zapisy, o to rozminięcie się tych oczekiwań tak duże z rzeczywistością. Dlaczego do tego doszło? Jakie dziedzictwo Sharm el-Sheikh zostawia w tych kwestiach dekarbonizacyjnych kolejnym COP-om i w ogóle globalnym negocjacjom klimatycznym?
porozumieniu paryskim cel temperatury ograniczenia globalnego ocieplenia to nie jest cel 1,5 stopnia i stąd te wszystkie dyskusje i bijatyki się biorą. W porozumieniu paryskim cel ograniczenia temperatury jest sformułowany jako 2 stopnie, a powinniśmy się starać, aby zejść do 1,5 stopnia. I negocjatorzy, którzy właściwie zostali pozostawieni sami sobie na tym kopie i byli głównymi takimi masters of ceremony tego kopu, bardzo lubią trzymać się języka uzgodnionego wcześniejszego, jeżeli jest im nowy język nie na rękę. Stąd te przepychanki wokół celu 1,5 stopnia, ponieważ 1,5 stopnia nie jest językiem oficjalnym. Język oficjalny to jest 2 stopnie, a najlepiej 1,5 stopnia. Ostatecznie w decyzji prezydencja polegała na języku, który jest zastosowany w raportach IPCC, czyli uzgodnionym języku, bo te raporty też są negocjowane, uzgodnionym języku po prostu z innego dokumentu.
Poza tym 1,5 stopnia tam były oczywiście jeszcze targi związane w ogóle z węglem i jak zapisać wording dotyczący tego, czy eliminować węgiel, czy tylko postawić na to, żeby zmniejszać jego wykorzystanie. No i ostatecznie ta druga wersja została przepchnięta, uzgodniona. Nie udało się też uwzględnić rzeczywiście zapisów dotyczących zmniejszenia zużycia ropy i gazu. Ba, no pojawiło się zalecenie, by przyspieszyć wdrażanie źródeł energii o niskiej emisyjności, co zdaniem komentatorów, obserwatorów, no, może otwierać drogę do promocji gazu jako paliwa w transformacji energetycznej. Więc tutaj tym kolejnym problemem były właśnie kwestia paliw kopalnych. Czy ty się spodziewałeś czegoś takiego? No i pytanie oczywiście o implikacje. Czy zgadzasz się z tym, że tutaj ta furtka dla paliw kopalnych, będących trochę mniej emisyjnymi alternatywami dla węgla, została przez COP27 trochę szerzej otwarta?
COP27 nie przyniósł w temacie redukcji emisji wyników, które w ogóle możemy celebrować jako postęp, chociaż jednocześnie nie nastąpił regres. A biorąc pod uwagę kontekst, mogliśmy też skończyć z regresem, który w języku negocjacyjnym nazywa się backsliding. Program prac w temacie mitygacji, redukcji emisji, zawarty w decyzji tej zrodzonej w Egipcie, jest bardzo miękki. Zakłada rozmowy, wymianę doświadczeń, potrwa 4 lata. Tekst tej decyzji uznaje, że świat znajduje się w złej sytuacji, że wiemy, co należy zrobić, aby katastrofę klimatyczną powstrzymać, ale jednocześnie społeczność międzynarodowa nie znalazła jednego głosu, żeby zobowiązać się do jakiegoś wspólnego, ogólnego celu idącego dalej niż Glasgow, czyli ten phase down call, czy też Paryż, czyli Nationally Determined Contributions, nie wyszli poza węgiel i nie wyjdą poza to, że celem mogą być tylko i wyłącznie determinowane w krajach. Strony nie są gotowe na żaden dodatkowy mechanizm, miękki bądź twardy, na poziomie międzynarodowym, zobowiązujący je do podnoszenia tych krajowo determinowanych celów. Propozycja Indii, które są bardzo uzależnione od węgla, mówiąca o wycofaniu wszystkich paliw kopalnych, w tym ropy i gazu, to też była gra taktyczna. Ona nie znalazła się w ostatecznym tekście decyzji. Też wyobrażam sobie, że Hindusi po prostu powiedzieli, okej, jeżeli ta Europa i inni tak krzyczą o phase out call, to niech też się pozbędą gazu i ropy. Bo wiemy, jaki jest kontekst. Europa teraz bardzo potrzebuje gazu i ropy, chociaż może próbować schodzić z tego węgla, natomiast oni są w trochę innej sytuacji. Ostatecznie ten tekst, chociaż znalazł poparcie, myślę, że trochę ku zaskoczeniu Indii, nie znalazł się w tekście decyzji, nad którym kontrolę miała prezydencja egipska, która jednocześnie, jak rozumiem, pozapraszała niesamowicie dużo firm gazowych i ropnych w korytarze tego kopu.
Tutaj mam wyliczenia think tanku Global Witness, który policzył właśnie, że w COP27 uczestniczyło 636 lobbystów w branży paliw kopalnych, czyli ponad 100 więcej niż przed rokiem. Więc rzeczywiście Sharm el-Sheikh było pełne przedstawicieli branż węglowej, gazowej i związanej z wydobyciem ropy.
To jest historycznie największa liczba lobbystów z sektora paliw kopalnych obecna na konferencji klimatycznej. Bardzo wielu z nich było ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli kolejnej prezydencji, więc myślę, że ten trend w jakimś stopniu się utrzyma. Też wchodzimy w ten obszar, o którym mnie zapytałeś, te low emission sources, czyli nie tylko ta transformacja powinna polegać na źródłach odnawialnych, ale również w tekście decyzji mamy odniesienie do źródeł niskoemisyjnych i pod tym może się kryć rzeczywiście na przykład gaz, technologia CCS. I chyba wchodzimy tutaj na terytorium takiej dyskusji, gdzie znajdą się głosy, które mówią o tym, że musimy tą transformację jakoś przeprowadzić i gdzieś ten most musi być w postaci paliw, które są teraz nam dostępne na szeroką skalę, vis-a-vis głosów, które uważają, że nie mamy już tego czasu i trzeba po prostu przeskoczyć od A do C i polegać tylko na źródłach odnawialnych. Ta dyskusja się toczy, myślę, że wielokrotnie również poruszały się tutaj w swoim programie, ale oczywiście silniejszym wynikiem byłoby to, gdyby prezydencja egipska i ten tekst stypulował bardzo silne kroki w zakresie rozprzestrzeniania i wykorzystywania energii odnawialnej.
O tą prezydencję egipską chciałbym się zapytać, bo tutaj pojawiło się bardzo dużo kontrowersji związanych z samym prowadzeniem negocjacji, to znaczy sposobu, na jaki zdecydowała się prezydencja Egiptu, przede wszystkim jeżeli chodzi o bardzo mały dostęp do informacji, bardzo nietransparentny proces prowadzenia tych rozmów. Obserwatorzy, którzy normalnie, skrupulatnie czytali kolejne wersje literacji porozumienia, nie byli dopuszczani do tego, żeby sprawdzać, co tam się kryje w tych korytarzach i co szykuje prezydencja. Czy to był przepis Egipcjan na sukces, czy wręcz przeciwnie, on wywołał niepotrzebną nerwowość i oskarżenia o to, że ten proces jest znacznie mniej przejrzysty niż w ubiegłych latach?
Byłam w kontakcie z negocjatorami, którzy byli na miejscu i brali udział w tych ostatnich dniach, godzinach. I to, co ty słyszałeś, rzeczywiście też pokrywa się z tym, co ja słyszałam, że proces był bardzo nietransparentny, że był kompletny bałagan. Tekst często pojawiał się nie wiadomo skąd, ponieważ w tym procesie, aby jakieś sformułowanie trafiło na papier, musi ono być zaproponowane oficjalnie na mikrofonie przez jakąś stronę. I to jest bardzo ryzykowna strategia. Tak właśnie upadła Kopenhaga, COP15, gdzie właśnie prezydencja duńska wtedy wyciągnęła jakiś tekst spod stołu i wszyscy się bardzo zdenerwowali i COP upadł, w dużym skrócie mówiąc. Prezydencja egipska nie zapisze się w annałach jako wyjątkowo dobrze zorganizowana i efektywna.
Dowieźli. COP się nie załamał.
Miałam wątpliwości w pewnym momencie. Myślałam, że COP się załamie, ale jednak ją dowieźli. Pytanie podstawowe o to, czy jest to decyzja, która wystarczająco odpowiada na wyzwanie dzisiejszych czasów, w szczególności w zakresie redukcji emisji. Z jednej strony musimy zrozumieć, że te doroczne konferencje COP, chociaż ważne, nie są takim, wiesz, jedynym kluczowym narzędziem, który problem zmian klimatycznych rozwiąże, bo w tej erze implementacji, a COP w Egipcie odbywał się pod hasłem razem dla implementacji, czyli razem dla realizacji tych naszych obietnic, w tej erze o wiele ważniejsze są działania na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym, sektora prywatnego. Celem COP-ów z jednej strony jest wytwarzanie politycznej presji, z drugiej strony one były zaprojektowane na to, żeby doprowadzać do globalnego porozumienia, żeby wszystkie kraje godziły się na jedną wizję i to było kluczowe do 2015 roku, jeszcze troszeczkę później, jak finalizowaliśmy katowickie zasady, ale dzisiaj to nie jest kluczowe. To, co jest kluczowe, to jest kto ile robi i wydaje mi się, że czas na rozmowę, jak te spotkania powinny ewoluować, aby lepiej odpowiedzieć na wyzwanie dzisiejszych czasów. I wiem, że ta rozmowa toczy się już coraz intensywniej i w prasie, i w kuluarach, bo jeżeli będziemy iść do przodu w tempie, na który pozwala nam 200 negocjatorów, którzy gotowi są tylko stosować język już uzgodniony, to chyba jesteśmy w tarapatach.
Tak, i to chyba też pokrywa się z opinią Michała Kurtyki, który w komentarzu dla Biznes Alertu napisał coś takiego, że ten COP27 jest takim kolejnym potwierdzeniem konieczności zmiany formuły. No i tutaj cytat. Wielkie spotkanie negocjacyjne wypracowujące kolejne cele bez rzeczywistego wdrażania już tych przyjętych stają się ryzykowną fasadą, że coś się dzieje, coś się wydarzy, podczas gdy formuła zebrania negocjatorów z całego świata nie daje szansy na prawdziwą rozmowę o wdrożeniu. I tutaj moje ostatnie pytanie do ciebie, to znaczy to już jakby kontynuując ten wątek, który zaczęłaś, z czym zostajemy po tym COP-ie 27? No bo na pewno zostajemy z tą dyskusją na temat przyszłości tej formuły szczytów klimatycznych, ale czy sądzisz, że ten proces decentralizacji i takiej fragmentaryzacji negocjacji klimatycznych, on przyspieszy po Sharm el-Sheikh, czy będzie toczył się swoim tempem, jakoś tam korespondował z tą i sytuacją geopolityczną, i oczywiście sytuacją gospodarczą, która ma tutaj bardzo też silny wpływ na to, w jaki sposób państwo postrzegają i transformację energetyczną, i dążenie do klimatycznej neutralności?
Ja mam taki problem z tym, żeby te kopy jednoznacznie oceniać jako przydatne, nieprzydatne, porażka, sukces, dlatego że te kopy spełniają jakąś rolę i ona była ważniejsza wcześniej niż jest teraz. Nie jestem zdania, że te kopy uniemożliwiają realizację zobowiązań. Po prostu wydaje mi się, że mogłyby być bardziej efektywne w tym, co mogą zrobić, ale nie przeszkadzają w tym, żeby liderzy na siebie nawzajem wywierali presję, żeby współpracowali i żeby robili więcej i szybciej w domu, żeby regiony robiły więcej i szybciej u siebie, miasta, żeby była współpraca bilateralna. One temu nie przeszkadzają, ale one jednocześnie mogą dostarczyć nam więcej, jeżeli tą formułę jakoś zreformujemy. Jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że to są niepotrzebne spędy negocjatorów. Z czym zostajemy? No zostajemy z tą dyskusją, zostajemy z dużym postępem, jeżeli chodzi o temat funduszu dla strat i szkód i pomocy biedniejszym krajom w tym zakresie. Zostajemy z pączkującym trendem, który się tutaj pojawił pod tytułem Bridgetown Agenda, czyli rozmowa o reformie międzynarodowego systemu Bretton Woods, tak aby kraje niszczone katastrofami klimatycznymi mogły podnosić się z tego zniszczenia, nie popadając w jeszcze gorszą, większą spiralę długu. Zostajemy z inicjatywami sekretarza generalnego ONZ, gdzie ten skupił się na procesie weryfikacji ogłoszeń aktorów pozarządowych w zakresie klimatu, więc gdzieś tutaj światło zostało rzucone na to, że jeżeli sektor prywatny coś deklaruje, to będziemy to sprawdzać i patrzeć na to. Druga inicjatywa Gutierresza to jest stworzenie uniwersalnego systemu obserwacji i wczesnego ostrzegania dla wszystkich krajów, który on chciałby idealnie finansować z opodatkowania firm sprzedających paliwa kopalne. Więc zostajemy tutaj z tą dyskusją. COP28-29 będą bardzo ważne i bardzo ciekawa i trudna dyskusja nastąpi, jeżeli chodzi o to, kto i jak finansowo wspiera kraje najbiedniejsze.
No czyli ta łyżka miodu, może nawet chochla miodu w tej beczce dziegciu nie jest aż tak mała, jak myśleliśmy z tego przynajmniej co mówić. No my oczywiście będziemy dalej obserwować tę drogę do kolejnego arabskiego kopu, tak jak wspomniałaś, tym razem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kasiu, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
Ja też tobie bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.